studiu Radia Kraków, doskonale Państwu znana Katarzyna Wnegioniec, psycholog dziecięcy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I goście ze Stowarzyszenia Wiosna, Konrad Kruczkowski z Akademii Przyszłości. Dzień dobry.
Dobry.
I wolontariuszka Gabriela Fornal. Dzień dobry. Powstał raport Akademii Przyszłości, co zabija dziecięcą wiarę w siebie. Jak powstawał ten raport i czym on się różni od poprzedniego, bo to nie jest pierwszy raport poświęcony temu tematowi.
To jest taki temat, którym w Akademii Przyszłości w ogóle się zajmujemy, czyli tym, żeby dzieci wierzyły w siebie, bo dzieci, które wierzą w siebie, to dzieci, które mają marzenia, które nie boją się powiedzieć tego, co myślą, które nie boją się powiedzieć o tym, że jest im trudno i też nam i całemu otoczeniu pozwalają też na to zareagować i je wspierać. Dzieci, które w siebie nie wierzą, tego wszystkiego nie robią i ten brak wiary w siebie to jest taki złodziej, który zabiera marzenia, zabiera sprawczość, zabiera poczucie bezpieczeństwa. Więc my nieustannie zastanawiamy się, co zrobić, żeby dzieci tej wiary w siebie i tych marzeń miały więcej. I w tym roku chcieliśmy przyjrzeć się perspektywie rodziców. To jest nowość. No i okazało się, że tylko 8% rodziców ma takie przekonanie, że ich dzieci naprawdę wierzą w siebie.
A może rodzice nie znają swoich dzieci?
Jest na to szansa, natomiast ja myślę, że te liczby w tym raporcie, one mogą być tak naprawdę za małe, bo przecież my chcemy wierzyć w to, że nasze dzieci wierzą w siebie, że wszystko jest nawet lepiej niż powinno. No, rzeczywistość pokazuje, że bywa różnie. Natomiast dlaczego ten raport ma taki, a nie inny tytuł o tym zabijaniu wiary w siebie? Bo ta dziecięca wiara w siebie, ona nie znika nagle. Ani nie jest tak, że dzieci tak w takich swoich fabrycznych ustawieniach jej nie mają. Mają, dzieci mają marzenia. Wszyscy mieliśmy marzenia. Ja pamiętam, jak miałem 9-10 lat i wchodziłem na szkolne klepisko, bo trudno powiedzieć, że to było boisko, to ja wierzyłem w to, że jak będę miał lat 19, to zagram w Manchester United na Camp Nou. Ale miałem na przykład takiego kolegę, który miał dokładnie taką samą koszulkę z Davidem Beckhamem i kiedy o tym rozmawialiśmy, to on powiedział, że to przecież takie żarty, że to nie jest możliwe, żebyśmy kiedyś mogli tam być. I był w tym strasznie dojmujący smutek. Ja bym chciał, żeby dzieci wierzyły w to, że mogą osiągać ważne dla siebie rzeczy. I ten raport, poza tym, że pokazuje pewną rzeczywistość, to ma dwie funkcje. Trzy. Po pierwsze, jest takim apelem, żebyśmy zwrócili uwagę na ten problem, bo on jest poważny. Po drugie, żebyśmy poczuli pewną inspirację, że wszyscy mamy wpływ na to, żeby dzieci miały się lepiej. A po trzecie, no, jest oczywiście takim wezwaniem do wsparcia Akademii Przyszłości, bo każdy może nasze dzieci, co roku mamy tych dzieci około 2000, wesprzeć. Wystarczy wejść na akademiaprzyszłości.org.pl, tam są wszystkie informacje. I ja oczywiście do tego też zachęcam.
Kasiu, co to jest ta wiara w siebie? Czy to jest pewność siebie? Bo my czasami boimy się, żeby nasze dzieci nie były zbyt zarozumiałe, żeby nie zadzierały nosa, żeby im się nie wydawało, że są księżniczkami, królewiczami.
I trochę nam trudno to odróżnić tak naprawdę, bo jesteśmy też pokoleniem czasami, ja pewnie tak.
Sieć tym, w kącie, a znajdą właśnie, cię.
Dokładnie to chciałam powiedzieć, dokładnie. Sieć w kącie, nie odzywaj się. I tak naprawdę to są słowa, które właśnie odbierają chęć działania, odbierają to, że mi się chce. Mało tego, że ja mam przekonanie, że mogę w ogóle zacząć, że mogę w ogóle spróbować, tak? Bo jeżeli słyszę, no właśnie, oj, ale ty nie umiesz jeść, ty znowu tymi lodami się tak poplamiłaś, gdzie te buty? I kolejne słowo, rozlałeś herbatę, nie umieszkam tego wykorzystać.
Bardzo
naszej
proszę.
Rozmowy
ale to Konrad
przed audycją.
Nam zaraz opowie
tak,
tę
właśnie,
historię.
Wylałeś herbatę albo milion innych rzeczy, które codziennie słyszą dzieci. Ja mam pytanie, jako dorośli, jeżeli słyszymy trudne rzeczy od drugiej, od innych dorosłych, to w tym momencie idziemy, nazywamy to mobbingiem i rozpoczynamy różne walki i terapię. A dzieci tego, jeżeli słyszą tyle razy dziennie, to nie nazywamy tego tym, ale to te
no,
słowa...
A to nie jest wychowanie? Mówienie, uważaj jak jesz, siedź prosto, bo będziesz się garbić, będziesz
znaczy,
mieć
rozumiem, że masz na myśli takie tworzenie robota, tak? Takiego posłusznego robota, który robi dokładnie to, co ja chcę.
Jak trzymasz te łokcie, zdejmij łokcie ze stołu.
O właśnie, tak a propos.
Ja słyszę słowa i się odruchowo sam zacząłem poprawiać. Jak to mamy wdrukowane z tego dzieciństwa właśnie.
I myślę, że też no, bardzo duża rola jest też naszych bliskich. Co to jest pewność siebie? To jest to, że ja idę i wiem, że spróbuję. Uwaga, to nie jest brak lęku, bo ja mogę się bać, mogę iść i próbować, ale mam w sobie wiedzę, że porażka jest lekcją, że nawet jak mi się, nie lubię słowa nie uda i to już wiemy, bo ja preferuję słowo potrafisz. Uda się oznacza przypadek, uda ci się na pewno. Nie, to oznacza przypadek. Potrafisz buduje zasoby, tak? Czyli jeżeli potrafisz, ja mogę nie potrafić, ale to nie jest koniec świata. Zupełnie niechcący ostatnio z Sylwią, wychodząc stąd po ostatniej audycji Dziecko też człowiek, mówiłam o tym, że zrobimy następną audycję o tym, że jeżeli ktoś mnie nawet przezywa, to nie jest koniec świata. Czyli jak rodzice mogą też dawać tutaj wsparcie. Pewność siebie to jest świadomość, że jestem tym, kim jestem, że jestem w sam raz, że jestem wartościowym człowiekiem i że żaden człowiek inny nie ma władzy i mocy, żeby mi to odebrać.
Ale pewność siebie i wiara w siebie to samo?
Myślę, że to bardzo bliskie pojęcia, tak? Czy to samo? Dzieci w waszym raporcie odpowiadały, pewność siebie i wiara w siebie, tak, to dla mnie to samo. I to jest wtedy, kiedy ja mogę podejść do koleżanki i z nią porozmawiać, ja się tego nie boję. Kiedy mogę się wywrócić i potem wstać i iść dalej. Kiedy mogę nie umieć, ale potem się mogę nauczyć. Kiedy w ogóle nie boję się do nikogo odezwać w klasie. Kiedy oni rozmawiają sami, a ja nie myślę, że to o mnie, tak? Pewność siebie jest wtedy, kiedy ja wiem, kim jestem i tą pewność siebie w dużej mierze przede wszystkim budują opiekunowie. Nie tylko.
To nie jest coś, z czym się rodzimy. Trzeba to dopiero zbudować. No i obserwując moje dzieci, widzę, że to się buduje. Że z dziecka bardzo nieśmiałego może wyrosnąć ktoś całkiem przebojowy.
Myślę, że z bardzo przebojowego, powiedzmy, rodzi się dziecko, które jest mocno przebojowe. Teraz nie mówimy o deficytach, mówimy o przebojowości. O tym, że on ma pełno siły w sobie. Możemy to bardzo łatwo odebrać. Chociażby tym, co widzę też codziennie w gabinecie. Mianowicie, co potrafi twoje dziecko? Pytam rodzica. Teraz to takie zastanowienie jest celowe tutaj w radiu, bo ja nie słyszę odpowiedzi. Bo ja nie słyszę odpowiedzi, ale on nic nie musi, nie ma obowiązków. To jak my chcemy, skoro tutaj badacze bardzo jasno opowiadają, że to cytowali też przez was w raporcie, tak mówią o tym, że dziecko zaczyna tworzyć swoją sprawczość i na niej buduje to, co nazywamy pewnością. Bo jak ja widzę, że coś umiem, że mi nie wyjdzie, ale znowu umiem i znowu poprawię i mam szansę i daję radę i nie wycofuję się, bo chyba najtrudniejszym słowem tutaj jest wycofanie się, wycofanie i rezygnacja. Więc jeżeli ja widzę, że coś umiem, że ja coś potrafię, że też mogę nie, ale idę dalej, to w chwili, kiedy słyszę od rodzica, no i też znowu wracamy do perfekcjonizmu rodzicielskiego, czyli słyszę od rodzica, że przecież mogłeś to zrobić lepiej, mogłeś to zrobić inaczej, tak? Jak nie będziesz, to w tym momencie to dziecko, no i w dodatku, które nic nie powiem musi, bo to nie chodzi o coś, co muszę, na słowo muszę zawsze reaguję oporem, ale jeżeli słyszę od rodzica, że ja mam tylko się uczyć i to wystarczy, a to nauka niekoniecznie musi mi iść tak bardzo dobrze, to ja nic nie umiem zrobić rękami, ja nic nie umiem zrobić nogami, ja nie umiem się sprawdzić w sklepie, nie umiem w tych malutkich rzeczach, bo my jako rodzice też nie chcemy, żeby było nam niewygodnie, żeby dzieciom nie było niewygodnie. I ratujemy w każdej chwili, lecimy do szkoły, bo ktoś przezwał nasze dziecko, a może wystarczy nasze dziecko nauczyć, co może wtedy zrobić i że
i
to nie jest tak ważne.
I tu na chwilę postawimy kropkę, ale wróćmy do naszej rozmowy za kilka minut. No to porozmawiajmy trochę o tych liczbach, o konkretach. Co konkretnie podcina skrzydła, odbiera dzieciom wiarę w siebie?
Patrzę w nasz raport i tych rzeczy jest sporo. Ta lista jest długa, mam wrażenie,
że... najgorsze?
Że współczesność sprawia, że ten zbiór staje się coraz bardziej otwarty, ale mamy tu przemoc słowną lub hejt ze strony rówieśników, ciągłą krytykę i brak pochwał, porównywanie się z innymi dziećmi w szkole. Ja bym dodał porównywanie innych dzieci do naszego dziecka.
Ale przez dorosłych, czy to, że dzieci same się porównują?
Myślę, że jedno i drugie. Myślę, że jedno i drugie, ale mam taką obserwację, że o ile porównywanie się dzieci między sobą ma pewne znaczenie, to jest jednak czymś naturalnym kontekstem dorastania i funkcjonowania w grupie rówieśniczej, ale kiedy rodzic,
no celujemy w tym,
ważny, zaczyna mówić, a co dostał Mateusz?
No tak.
A co dostała Kasia?
A co reszta klasy?
A co reszta klasy? To ta siła rażenia jest zdecydowanie większa. Stąd zresztą ten głos rodziców i apel do rodziców w tym raporcie. To ich chcemy tym raportem też wspierać. Na koniec oczywiście dzieci. No ale to jest też brak akceptacji ciała i swojego wyglądu, brak uważności ze strony rodziców i myślę bardzo ważne, brak relacji. I tych powodów jest dużo, dużo i one rzeczywiście, ta lista rośnie, ale odpowiedzią, mam nadzieję, że jak tu wszyscy jesteśmy w studiu, się zgodzimy, są dobre, bliskie, autentyczne, życzliwe relacje. I ja myślę, że to jest dobra wiadomość płynąca z tego raportu, że o ile źródeł problemu jest bardzo dużo, to rozwiązania może nie są takie bardzo proste, ale są i są
dostępne.
Dostępne i są taką jedną odpowiedzią na wszystkie te źródła i zagrożenia. Rozmawialiśmy o tym i w przerwie, i przed studiem, że te słowa Janusza Korczaka, że nie ma dzieci, są ludzie, czyli że potrzebujemy tych małych ludzi traktować jak ludzie, tak jak sami chcielibyśmy być traktowani. To jest naprawdę złota recepta. W Akademii Przyszłości to robimy, pewnie Gabrysia opowie o tej praktycznej stronie. Ja mam taką anegdotę sprzed paru dni dosłownie.
Właśnie miałam cię o to poprosić.
Przyznam się do błędu, ale no, to też myślę, że jest fajne dla dzieci, że my też możemy popełniać błędy i nic się nie dzieje i one mogą popełniać błędy i nic się nie dzieje. To jest zawsze lekcja, może być dobrą lekcją. Otóż moje dziecko rozlało herbatę przy naszym kuchennym stole w Wieliczce i moja odruchowa reakcja była, myślę, typową reakcją rodzica, czyli Lusia, znowu naprawdę nie możesz uważać. Widzę ten wzrok, czuję na sobie to spojrzenie i no, moje dziecko zareagowało tak, jak się reaguje w takiej sytuacji, po prostu wycofaniem. Ale dzień później, dosłownie dzień później, przy tym samym stole, na tym samym krześle siedział nas dobry sąsiad i też rozlał herbatę. I moje dziecko widziało moją reakcję, która była inna, która była: nic się nie stało, daj spokój, zaraz to wytrę. Dokładnie taka sama sytuacja. I mamy małego człowieka o dużo większej wrażliwości niż dorosły. I dorosłego człowieka, powiedzmy sobie szczerze, Radek, mogłeś być trochę bardziej uważny.
Ale wyobraziłam sobie tę sytuację, kiedy mówisz sąsiadowi: Radek, naprawdę.
Tak.
Czyli nasza wrażliwość pozostaje w kwestii centymetrów wyłącznie, tak?
I ja bym chciał, żeby moje dziecko wiedziało, że może rozlać herbatę, poplamić ścianę i naprawdę nic się nie dzieje, bo to jest tylko herbata i to jest tylko ściana.
Ale, przepraszam, wejdę ci w słowo. Oczywiście, że jako rodzice chcemy, żeby tak było. Natomiast kiedy to dziecko regularnie nie uważa przy stole, rozlewa tę herbatę, brudnymi rękoma opiera się o ścianę, no to rodzice nie wiedzą, jak mają reagować, jeżeli to się powtarza. Nie wynika, nie jest to wypadkiem, tylko po prostu taką stylówką dziecięcą. To co wtedy?
Rozmową, nazywaniem tych trudności, mówieniem, czego byśmy oczekiwali i jak byśmy chcieli, ale w taki sposób, który nie będzie podcinał skrzydeł.
O potrzebach.
Kasiu, dokładnie.
Jak to robić? Jak to robić? Bo w teorii wszyscy znamy te zasady, że jesteśmy tacy wyrozumiali. Oczywiście każdemu może się zdarzyć, nic się nie stało. Przecież ja też byłam dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy rano się śpieszymy i codziennie rano powtarza się to samo, to znaczy właśnie, niech będzie ta rozlana herbata, no to jak rodzice mają sobie radzić z tym napięciem?
Dobra, ja holistycznie to bym sprawdziła najpierw, czy wszystko w porządku z rękami, tak, skoro codziennie, albo ze szklanką, bo może coś się tam dzieje. A potem myślę, że zapraszam, ważne jest, żeby po prostu porozmawiać. Nie ma innego, te same słowa, które bolą i zostało udowodnione na badaniach, że neurologicznie takie słowa, kiedy słyszymy, może nie tego typu, jak powiedziałaś, zwrócenie uwagi, ale te trudne od rodziców, bolą tak samo, jakbyśmy się uderzyli. Dokładnie ten sam ból fizyczny, tak? I on zostaje. Ja zawsze żałuję, że mózg nie jest przeźroczysty, włosy tutaj, że nie widzimy tego, co się tam dzieje. Natomiast co robić? Myślę, że bardzo konkretna, uczciwa rozmowa o swoich potrzebach. Słuchaj, kiedy, nie wiem, widzę ciuchy porozrzucane w mieszkaniu, wszędzie, kiedy widzę rozlaną herbatę, tak? Staramy się o ten dom. Co możemy wspólnie zrobić, żeby to trochę zmienić? Na mnie to działa jak płachta na byka, mi z tym jest
dziecko źle. Mówi dobrze, oczywiście. I ustalamy następnego zasadę. Dnia bez zmian.
A może potrzebny jest plakat, bo w tym momencie, jeżeli mówiliśmy tyle razy o nastolatkach i o tym, że to nie jest centrum ich uwagi, ich życia. Ich centrum ich życia w większości nastolatków dzisiaj jest, żeby przetrwać, a nie żeby się zajmować twoją ścianą, nie opierać, czy nie wylewać herbaty.
Czy chodzić w kapciach po domu.
Czy chodzić w kapciach po domu. Oni mają też inną wrażliwość cieplną. Ja pamiętam, ja dostałam szału, jak moja
córka. Ale to ty,
Kasiu,
potem bierzesz tak. Te białe skarpetki.
Tak. No i co z tego? I to jest naprawdę tak ważne?
Skoro wystarczy założyć kapcie?
Niekoniecznie, bo twoja potrzeba nie jest jego potrzebą. I myślę, że znowu tutaj ważne jest, żeby się spotkać w tym świecie potrzeb. Ogromnie o nich porozmawiać. Jeżeli mówię wyraźnie, znaczy w ogóle jeżeli się słyszymy, bo to od tego trzeba zacząć. Jeżeli my się nie słyszymy w domu, to nawet jak zrobisz godzinny wykład na temat białych skarpetek i będziesz ze skarbonki dziecka zabierać pieniądze na proszek do prania tych skarpetek, to i tak niczego nie zmieni.
A na coś takiego to bym nie wpadła?
Ja myślę,
na zasadzie umowy, nie oczywiście żadnej kary.
Ja myślę, bo często jak słyszę te sugestie o potrzebach, to z kolei rodzice, nauczyciele mówią, to nie działa. I zadajemy wtedy pytanie, a ile razy spróbowałeś?
Właśnie.
A ile czasu dałeś, żeby to zadziałało?
Tak jest.
A po drugie, czy na pewno jesteśmy uczciwi wobec samego siebie? Bo ja przyznam szczerze, że wiele razy moje dziecko zwracało mi na coś uwagę.
Typu, że chodzisz bez kapci.
Czemu też. Na przykład nie zamykam jej drzwi do pokoju, kiedy wychodzę stamtąd? Ona ma już bardzo dużą potrzebę prywatności. I ja uważam, że to jest niepotrzebne, mogą być uchylone. Co to za różnica? Więc ja nie szanuję jej potrzeby. Prostej dla mnie mogę domknąć te drzwi. To nie będzie mnie wiele kosztować, naprawdę. A z drugiej strony od razu zapominam o tym, ludzka rzecz. Nawet potem jestem zakłopotany, kiedy ona mi o tym przypomina. A z drugiej strony oczekuję od niej, że po jednej czy po dwóch rozmowach cały świat się zmieni. Więc ja myślę, że potrzebujemy też bardzo dużo, a może nie, odrobinę więcej cierpliwości i takiego urealnienia, że to nie załatwimy tego jedną rozmową, nawet najlepiej przeprowadzoną.
I nie od jutra.
Trochę czasu i nie od jutra.
Tylko jakiś czas.
Rozmawialiśmy już o tym, jak nie ranić, ale porozmawiajmy może trochę o tym, jak budować pewność siebie. Bo to nie jest tak, że cały świat będzie przestrzegał tych zasad, jakie my wprowadzimy w naszym domu jako rodzice. I niestety nasze dzieci muszą nauczyć się radzić sobie z trudnościami, z krytyką, z atakami, z hejtem, no i z tym, że coś im w życiu nie będzie wychodziło. Choćbyśmy, nie wiem, jak budowali w nich poczucie, że wszystko mogą, no to jednak każdy z nas, w tym nasze dzieci, także mają pewne ograniczenia.
I chyba też nie chodzi o to, żeby mówić dzieciom, że absolutnie wszystko mogą.
Wystarczy
i
chcieć.
Świat nie ma ograniczeń. To nie jest Akademia Przyszłości, ale mówimy, że naprawdę wiele możecie. I ja strasznie jestem ciekaw głosu Gabrysi, bo jest praktykiem, który pracuje z naszymi dzieciakami. Natomiast w naszym raporcie, też tym dostępnym na naszej stronie, na akademiaprzyszłości.org.pl, mamy taki segment, który mówi o tym, że odbieramy dzieciom sprawczość, czyli nie pozwalamy im żyć.
To jest chcemy to, o czym Kasia też mówi,
tak,
dziecko
chcemy
też
je
powie.
We wszystkim wyręczać. Czyli często mówimy, ty się tylko ucz, ja już nawet posprzątam twój pokój. A potem jesteśmy źli, że ten pokój nie jest posprzątany, a propos naszej rozmowy sprzed przerwy. Ja myślę, że jeśli mówimy o tym, co może budować w dzieciach pewną odporność, to stwarzanie im bezpiecznej przestrzeni, bez krzyku, bez awantury, bez pretensji, gdzie one mogą eksperymentować, próbować, popełniać błędy. Zachęcanie ich do tego, ale niekoniecznie zmuszanie. Przykład, jak znowu podzielę się swoim rodzicielstwem, ale bardzo dużo bierzemy do domu z akademii, to moja Lusia miała taki duży kłopot w tym, żeby samemu w restauracji zamawiać rzeczy. Czyli przychodził kelner i ona niemo patrzyła na mnie, żebym ja powiedział to, czego ona chce. I zobaczyłem, że kiedy stawiam ją w takiej kłopotliwej sytuacji i bez ostrzeżenia mówię, Lusia, powiedz, to ona się wycofuje jeszcze bardziej. Ale kiedy eksperymentujemy, zachęcamy, kiedy zadaję jej pytanie, Lusia, czy ty wiesz już, co chcesz? Bardzo powoli to się dzieje. Ale to, co było przełomem, to kiedy ona poszła do restauracji sama z koleżankami, bez rodzica. Ja miałem tak, czy ona sobie poradzi, czy to nie za wcześnie? To mój dialog wewnętrzny, nie powiedziałem tego na głos. I okazało się, że stworzenie jej przestrzeni do samodzielności bez rodzica sprawiło, że ona mogła to zrobić. I to był punkt przełomowy, a my byliśmy przeszczęśliwi. Więc myślę, że tak, musimy towarzyszyć dzieciom, ale tworzyć im też dużo przestrzeni do samodzielności i z prawem do błędu.
Jedna rzecz też z doświadczeń moich. Myślimy, że tworzymy wtedy poczucie takiej pewności siebie dziecka, kiedy na przykład jedziemy na wakacje, nie wiem, daleko za granicę. Pójdziemy do Szwajcarii gdzieś tam, bo ty możesz się pochwalić, gdzie byłeś. W czasie ferii, w czasie wakacji, nawet w ciągu roku szkolnego. Tworzymy tą pewność siebie, kiedy kupimy i przytłoczymy dziecka, nie wiem, kładami, różnymi innymi rzeczami, których ma mieć dużo. I to kompletna bzdura. To jest coś, czym trochę oszukujemy sami siebie, może tego nie umiemy i nie wiemy jako dorośli, ale właśnie tworzenie odporności dziecka i tego budowanie właśnie, o którym mówimy, polega na zmaganiu dziecka. Nie umiesz pisać literek, nie wiesz jak to robić, więc twoje zadanie teraz nie polega na tym, żeby cię zabrać do Szwajcarii, poczujesz się lepiej, opowiesz kolegom i bo dalej nie będziesz umiał pisać tych literek. Tylko krok po kroku uczymy się, jak pisać te literki, jak czytać, jak składać. Jeżeli masz trudność z posprzątaniem własnego pokoju, to robimy to zadanie. Ale to ma być codziennie odrobinę, tak żeby to było twoje. Żebyś ty miał kompetencje. I zewnętrzne działania rodziców tutaj, polegające na tym, o czym mówiłam już, nie pomagają. One nie dają tego poczucia. To jest małe zmierzanie się z sytuacjami, też z ponoszeniem konsekwencji. Czyli jeżeli ja coś zrobiłem komuś złego, to też z waszego raportu. To jest pewność siebie wtedy, kiedy umiem przeprosić. To było strasznie niewygodne. Oczywiście, że tak. Ale właśnie budowanie odporności polega na tym, że zmagam się z tym, co niewygodne, jak chociażby z zamówieniem w restauracji, tak? Moja córka też miała ogromne problemy z takimi rzeczami kiedyś. I wiem, pewnie dużo dzieci też się z tym zmaga, ale to może być nawet kupienie, nie wiem, jarzyn w kiosku, tak? Żeby dziecko miało poczucie sprawczości, musi budować codziennie po kawałeczku. I wielkie rzeczy nie zastąpią tego.
To na koniec, ponieważ pomalutku musimy zmierzać do końca naszej rozmowy, prośba, żeby Gabrysia podsumowała to, co robią wolontariusze Akademii Przyszłości, jeżeli chodzi właśnie o to budowanie z jednej strony takiego poczucia wartości, ale też budowanie odporności, bo świata nie zmienimy, sieci social mediów nie zmienimy, są jakie są.
Myślę, że wolontariusze nawet nie mając takiego doświadczenia, na przykład nie mając własnych dzieci, nie mając tam specjalistycznego wykształcenia, robią naprawdę niesamowitą pracę z tymi dziećmi. Bo poświęcając im czas, to co też wcześniej właśnie tutaj było mówione, ta obecność, to towarzyszenie temu dziecku, to już sprawia, że dziecko ma szansę na to, żeby zrobić coś więcej. Czyli w momencie, kiedy pojawiają się trudności, są obszary, które gdzieś tam są dla dziecka trudne i gdzieś tam trudno mu przejść przez te momenty. Nawet tak jak właśnie tutaj wspominaliście, nawet z tym po prostu pójściem do restauracji, zamówieniem czegoś. Więc jeśli pokazujemy dziecku, że ono może, że ono ma tą sprawczość, że ono może samodzielnie sobie z tym poradzić i dzięki temu będzie szczęśliwe, że sobie to zrobiło samo, to tu już jest bardzo duża rola wolontariusza. Tak też tą rolę widzę jako osoba, która z tym dzieckiem pracowała, pracuje. Widzę, że ta obecność, to pokazanie dziecku, że hej, ja jestem dla ciebie, ja spędzę z tobą czas, ja ci pokażę, że ja też mam różne doświadczenia, które nie zawsze były dla mnie łatwe, ale też je przezwyciężam i pokazuję wtedy dziecku, że ze swojego doświadczenia też mogę bardzo wiele się z nim podzielić i bardzo wiele mu wskazać, więc to jest taka strona osoby, która może nie ma super doświadczenia, nie ma pełnej wiedzy tak naprawdę, jak sobie z tym wszystkim poradzić, ale swoją chęcią, swoim zaangażowaniem i tym, że czuję potrzebę tego, żeby komuś pokazać, że można zrobić coś lepiej, no to tutaj działam.
Pozytywne wzorce to jest to, co jest najważniejsze, Kasiu?
No, my się uczymy przez modelowanie, przecież. Jedną z najważniejszych rzeczy, możesz mówić milion razy dziecku, odłóż ten telefon. Jeżeli cały czas chodzisz z telefonem, dziecko tego nie zrobi, bo jeżeli ty tego nie robisz, to nie żyjesz tym, czego próbujesz mnie uczyć. Troszkę kiedyś jedna z dzieci zapytało, dlaczego jesteś cała nieszczęśliwa, mamo, w życiu, to dlaczego myślisz, że możesz mniej pokazywać własne ścieżki? I to jest bardzo prawdziwe. Jeżeli twoim życiem jest telefon, to nie próbuj mnie uczyć, żebym ja żył bez telefonu. Pokaż mi, jak żyć bez tego telefonu. Trudno i to myślę, że jest ogromnie ważne.
Trudno być pewnym siebie, wierzącym w siebie dorosłym, jeżeli nie dostało się tego w dzieciństwie.
No i właśnie tutaj też praca, dlatego ja mówię, cudownie, że jest fundacja, cudownie, że jest ten raport, że jest wiosna, że taką dobrą pracę wykonujecie i każdy z was, i wszystkich wolontariuszy proszę pozdrowić, ale trudno jest, bo czasami my nie umiemy, w tym raporcie też są informacje od dzieci, które mówią, mam nieregulację w domu, moi rodzice walczą ze sobą, nie umieją spokojnie rozwiązywać kłopotów, konfliktów i ja się tego boję, ja też nie umiem, ja też krzyczę i ja też płaczę. Dlatego też ważne jest ogromnie, to z kolei też ja bardzo to lubię robić, czyli szkolenia dla rodziców, tak? Bo oni skąd to mają umieć?
Dlatego, cudownie, że są. Polecamy gorąco raport, jest dostępny na stronie Akademii Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna. Można zajrzeć i po prostu przejrzeć, poczytać, nauczyć się. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Katarzyna Wnęk-Joniec, Gabriela Fornal i Konrad Kruczkowski. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.